Znajomość praw i obowiązków konsumenta jest jednym z aspektów dbania o domowe finanse. Warto przecież wiedzieć, jak odzyskać pieniądze, kiedy nie jesteśmy zadowolone z zakupu lub obsługi. Dlatego w dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy dla Was podsumowanie najważniejszych przepisów dotyczących zwrotów i reklamacji, o których trzeba pamiętać, gdy robimy zakupy.
Odcinek o prawach konsumenta, które musisz znać. Zapraszamy! Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję.
On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji.
W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a 3 miesiące później podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Od tej pory idziemy przez życie razem, ogarniamy dorosłość i budujemy wspólną przyszłość.
W tym podcaście podpowiadamy, jak uporządkować dom, budżet, planetę i głowę, by żyć lekko, szczęśliwie, w swoim rytmie. Słuchając nas, naładujesz akumulatory pozytywną energią i ułatwisz swoją codzienność. Dlatego zostań z nami na dłużej.
Słuchaj nas co piątek w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.
I obserwuj na Instagramie lub YouTube. Ten odcinek powstał z inspiracji Anny, naszej słuchaczki, która się spotkała z nieprofesjonalną obsługą w sklepie z czekoladowymi kulami, o których wspominaliśmy w odcinku z prezentownikiem i dała nam znać o tej sytuacji, a przy okazji poprosiła o to, abyśmy przygotowali odcinek o tym, jak się zachować w takiej sytuacji. Jako że nieraz już zwracaliśmy czy reklamowaliśmy różne produkty, a ja też współpracuję z różnymi sklepami internetowymi, to pomyśleliśmy, że to jest temat, któremu chcemy się przyjrzeć.
Po pierwsze, zwrot towaru do sklepu to nie to samo co reklamacja. Reklamacja to przywilej każdego klienta w przypadku zaistnienia niezgodności towaru z umową, czyli na przykład jeżeli produkt jest wadliwy. Będzie ona uwzględniona, jeżeli dowiedzie się, że ta niezgodność istniała już z chwilą nabycia towaru. Na przykład to może być jakaś wada ukryta. W przypadku reklamacji towar może nosić ślady użytkowania, ponieważ w jego czasie mogą te niezgodności się ujawnić. Zwrot natomiast to jest nieformalne prawo do namysłu, tak można to pokrótce określić. Zwrot towaru dotyczy przede wszystkim tych produktów, które są nieużywane. Kupujący może się rozmyślić i zwrócić towar tylko wtedy, gdy go jeszcze nie używał. Na przykład jeżeli kupicie buty i Wam się nie spodobają, ale ich jeszcze nie nosiliście, to wtedy możecie je zwrócić w ramach zwrotu. Powodem może być zły rozmiar albo to, że krój nam się nie podoba, albo po prostu zmieniliśmy zdanie. Natomiast nie musimy nigdzie tego powodu podawać. Czasem w formularzach zwrotu jest pytanie dotyczące powodu, ale jest ono bardziej w celach statystycznych lub marketingowych i nie może być podstawą do odrzucenia takiego zwrotu.
Ile mamy zatem czasu na zwrot? Ta sytuacja będzie zależeć od tego, czy robiliśmy zakupy stacjonarne, czy w internecie. W przypadku sprzedaży stacjonarnej sprzedawca nie musi przyjmować zwrotów, a jeśli się na to zdecyduje, może sam ustalić warunki. Na przykład zwrot może być tylko na kartę podarunkową, a nie w gotówce. Albo w określonym czasie. Albo w regulaminie może być zapis, że zwroty są uwzględniane, ale nie obejmują one produktów z wyprzedaży. Natomiast w przypadku sprzedaży produktów online i poza siedzibą firmy mamy pełne prawo odstąpić do umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa. Czyli kiedy kupujemy garnki albo odkurzacze podczas prezentacji. Albo zamawiamy ubrania z katalogu wysyłkowego, albo ze sklepu internetowego. Czas na to 14 dni kalendarzowych. Te 14 dni liczymy od kolejnego dnia po dniu dostarczenia produktu. W przypadku zakupów online lub od dnia zawarcia umowy, w przypadku gdy została ona zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa. Nie musimy podawać żadnego powodu, a chęć zwrotu możemy zakomunikować na przykład wypełniając formularz zwrotu i dołączając go do paczki lub wysyłając maila na oficjalny adres sklepu internetowego. Od momentu poinformowania sprzedawcy o chęci zwrotu mamy kolejnych 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Jeżeli miałabym to omówić na datach, to załóżmy, że pierwszego dnia miesiąca dostaliśmy paczkę, czas na zwrot liczymy od drugiego dnia miesiąca.
Jeżeli zamówienie zostało dostarczone w częściach, to czas na zwrot liczymy od momentu dostarczenia ostatniej przesyłki.
Od momentu, w którym złożymy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, bo tak w prawniczym języku nazywamy zwroty, liczymy termin dokonania zwrotu płatności przez przedsiębiorcę. Przez złożenie rozumiemy dostarczenie maila lub odbiór przez sprzedawcę przesyłki z wydrukowanym oświadczeniem. Ponieważ większość sklepów robi tak, że można pobrać formularz zwrotu z ich strony internetowej, wcale nie musimy wysyłać maila. Wypełniamy ten formularz, dokładamy do paczki ze zwrotem i odsyłamy. Jest też dodatkowe prawo, o którym musimy pamiętać. Jeżeli nie zostaliśmy poinformowani o prawie odstąpienia od umowy przy zakupie, to prawo wygasa dopiero po upływie pełnego roku. Od dnia upływu 14-dniowego terminu na zwrot. Czyli jeżeli nie było przy tym, jak robiliście zakupy, tej informacji, że zapoznałem się z regulaminem, ponieważ w regulaminie zazwyczaj jest ta informacja, to mamy taki ekstra bonus i oprócz tych standardowych 14 dni na zwrot, mamy jeszcze kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli natomiast sprzedawca zorientuje się, że nas nie poinformował o tym prawie, to termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia nam tej informacji.
Okej, omówiliśmy sobie trochę daty i jak to się wszystko ma do siebie, więc może porozmawiajmy teraz o tym, co nie podlega zwrotom. Przede wszystkim są to rzeczy wykonane na indywidualne zamówienie, czyli na przykład meble na wymiar, albo garnitur, czy sukienka szyta na miarę. To będzie też biżuteria z jakimś grawerem, albo personalizowane zaproszenia. Tak samo zwrotom nie podlegają zapieczętowane towary, które są chronione ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, czyli na przykład kosmetyki, leki albo soczewki kontaktowe. To samo tyczy się zapieczętowanych nagrań dźwiękowych, nagrań wizualnych lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Nie możemy też zwrócić towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia. I są to na przykład artykuły spożywcze, warzywa czy mrożonki. Nie podlegają zwrotom również treści cyfrowe, czyli e-booki, czyli kursy, czyli pliki pobierane z różnych stron internetowych. Zwrotom nie podlegają też gazety i miesięczniki, z wyjątkiem prenumerat, bo je można anulować.
Nie możemy również zwrócić umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania innych niż do celów mieszkaniowych. Nie możemy zwrócić przewozu rzeczy, najmu samochodu, usług gastronomicznych czy usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
Nie mamy prawa do zwrotu rzeczy, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, np. walut obcych.
Nie możemy też zwrócić usługi, które zostały wykonane w pełni za naszą zgodą, przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia. I tu na przykład mamy ekorepetycje, szkolenia, czy montaż podcastu lub treści wideo.
Przechodzimy do zwrotów kosztów przesyłki, bo to jest zawsze zapalny punkt. Jeżeli zwracamy całe zamówienie, to sklep ma obowiązek zwrócić nam także koszty przesyłki. Do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki w danym sklepie, niezależnie od tego, jaką formę przesyłki my wybraliśmy przy zamówieniu. Nie bierzemy pod uwagę odbioru osobistego, gdyż nie jest to sposób dostarczenia towaru. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli w sklepie jest dostępna wysyłka towaru kurierem za 15 zł i my ją wybraliśmy, jak również dostarczenie do paczkomatu za 10 zł i jest to najtańsza opcja dostawy, to sklep ma obowiązek nam zwrócić 10 zł. Sprzedawca nie ma obowiązku pokrywać kosztu wysyłki zwrotu, czyli jeżeli my chcemy coś odesłać, to sprzedawca wcale nie musi płacić za taką przesyłkę, nie musi nam oferować bezpłatnej etykiety. Musi natomiast podać informację o kosztach zwrotu, gdy oddawana rzecz nie może zostać odesłana pocztą, bo na przykład jest za duża. Jeżeli takiej informacji nie dostaniemy, sklep może zostać obciążony kwotą transportu zwrotu. To może być na przykład zwrot mebli, albo zwrot lodówki, albo jakiegoś innego dużego sprzętu RTV AGD. W przypadku sporów na tym tle możemy się powołać na artykuł 32, 33 i 34 ustawy o prawach konsumenta.
Jest też kwestia zamówienia za pobraniem. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, także w przypadku, gdy nie płacimy od razu. Nie jest więc tak, że możemy nie odebrać paczki i traktować sprawy za załatwioną. Sprzedawca może domagać się zapłaty za towar, pierwszą przesyłkę oraz ewentualną ponowną wysyłkę, a także naprawienia szkody, którą w tym przypadku jest poniesienie kosztu zwrotu, kosztów spakowania oraz zabezpieczenia produktu. A w niektórych przypadkach sprzedawca może starać się również o zwrot ceny nieodebranego produktu, jeśli jego wysłanie uniemożliwiło sprzedanie go komuś innemu. To jest na przykład w sytuacji, gdy produkt jest sezonowy albo świąteczny. W tym przypadku powołujemy się na artykuł 491, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Jeśli jedna ze stron umowy wzajemnej nie wywiąże się ze świadczenia albo też spowoduje zwłokę w wykonaniu zobowiązania, druga strona może albo wyznaczyć dodatkowy termin z zastrzeżeniem, że jeśli tego nie spełni, to odstąpi od umowy, albo zażądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody.
A więc jeżeli będziecie w takiej sytuacji, to lepiej jest odebrać paczkę i nadać zwrot. Standardowo sklepy robią zwroty na konto czy karty, których użyto do opłacenia zamówienia. I wynika to głównie z bezpieczeństwa, ponieważ całkiem niedawno wiele sklepów doświadczyło prób oszustw finansowych. Na przykład ktoś zrobił zakupy i po chwili odezwał się, że te zakupy zostały zrobione przez przypadek, bo dziecko zapłaciło kartą albo jakieś takie tłumaczenia mętne i prośba o wysłanie zwrotu nie na tę formę płatności, która została użyta przy zamówieniu, tylko na numer konta podany w tym e-mailu. I w ten sposób ludzie, którzy prowadzą sklepy, zostali oszukani wielokrotnie. W związku z tym nie miejcie pretensji, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, żebyście potrzebowali zwrotu na przykład na inne konto, a sklep się na to nie chce zgadzać. Sklep internetowy może zwrócić nam środki na kartę podarunkową, ale tylko pod warunkiem, że wyrazimy na to zgodę. Wcale nie musimy przyjmować kart podarunkowych, jeżeli nie planujemy kolejnych zakupów w tym sklepie.
Przepis na wolnowar jest już w sprzedaży, bo gotowanie może być proste, przyjemne, pyszne i nie kosztować miliona monet ani grama frustracji. W e-booku znajdziesz 40 przepisów na domowe dania, które gotują się same, konkretne wskazówki dotyczące gotowania w wolnowarze oraz gotowe plany posiłków na cały tydzień. Kup e-book na razemlepiejpodcast.pl/wolnowar.
Teraz pomówimy trochę o tym, jak wygląda zwrot uszkodzonej rzeczy. To, przed czym chcemy Was przestrzec, to bardzo dokładne sprawdzenie rzeczy, która do Was przyszła. Ponieważ od momentu dostarczenia przesyłki to kupujący, czyli wy w tym przypadku, czy my, jest odpowiedzialny za produkt. Jeżeli po wyjęciu przesyłki widzicie jakieś uszkodzenia albo zabrudzenia, to od razu zróbcie im zdjęcia i wyślijcie mailem do obsługi klienta danego sklepu. Najlepiej takie oględziny byłoby dobrze robić przy kurierze, ale wszyscy wiemy, jak wygląda życie i że pewnie zanim dotrzecie do drzwi, to kurier już siedzi w aucie. Taka dokumentacja jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, może być podstawą do rabatu, jeżeli zdecydujecie się produkt zatrzymać. Podam tutaj przykład. Zamówiliśmy emaliowany imbryk i przyszedł obtłuczony. Więc w momencie wypakowania go z opakowania, zanim jeszcze go użyjemy, robimy zdjęcia, wysyłamy do obsługi klienta i mówimy: dzień dobry, przyszedł uszkodzony imbryk, co możemy z tym zrobić? I teraz jeżeli my zdecydujemy się zachować ten imbryk, to sklep może nam na przykład zaoferować kilka rozwiązań, na przykład zwrot towaru, czyli my im odeślamy ten imbryk, a oni nam zwrócą za niego pieniądze oraz za koszty dostawy i koszty zwrotu, Albo może na przykład nam zaoferować kartę podarunkową o wartości 50 czy 60% takiego imbryka do wykorzystania w sklepie przy kolejnych zakupach.
Drugi powód takich dokładnych oględzin jest jeszcze ważniejszy. Jeżeli zdecydujecie się zwrócić ten produkt, te zdjęcia będą dowodem, że to nie wy zmniejszyliście wartość towaru w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. W takim przypadku, zgodnie z ustawą, sklep ma prawo do obciążenia was kosztami za zmniejszenie wartości zamawianego produktu. I tutaj może rozwiniemy przykład z imbrykiem. Przychodzi paczka, wyciągacie piękny imbryk z pudełka i wyślizguje wam się z rąk i jest obtuczony. No i piszecie do sklepu, że takiego obtuczonego to już nie chcemy. I sklep również może wam zaproponować kilka rozwiązań. W takiej sytuacji sklep nie może wam odmówić prawa do zwrotu, natomiast może was obciążyć kosztami zmniejszenia wartości tego imbryka. I to może być na przykład 50% ceny imbryka, ponieważ sklep powie: okej, w porządku, mamy taki dział wyprzedażowy i możemy tam umieścić ten imbryk i go sprzedać, ale może wam powiedzieć, że no przykro nam, uszkodzonego imbryka już nie sprzedamy żadnemu klientowi, w związku z tym możemy wam zwrócić 1 grosz i kropka. Co ważne, w przypadku uszkodzenia rzeczy z naszej winy nie tracimy prawa do odstąpienia do umowy, naszego prawa do zwrotu, ale ten zwrot będzie proporcjonalnie mniejszy. I co to znaczy proporcjonalnie mniejszy? Mam przykład. Jeżeli zamówiłyście sukienkę i w czasie przymierzania jej w domu ubrudziła się make-upem, wy ją odesłaliście, sklep pisze: dzień dobry, dostaliśmy zwrot, niestety na sukience są ślady make-upu, w związku z tym zostanie potrącona kwota na pranie chemiczne w wysokości takiej i takiej. Dziękujemy, do widzenia. Natomiast jeżeli zamówicie sukienkę, pójdziecie w niej na imprezę, wypachnicie się perfumami i rozlejecie na nią wino, a potem taką sukienkę spakujecie i odeślecie, to sklep ma prawo powiedzieć: dzień dobry, dostaliśmy zwrot sukienki, niestety nie nadaje się ona do ponownej odsprzedaży. Jest pani, jest pan odpowiedzialna za zmniejszenie jej wartości. W związku z tym kwota zwrotu to jest 1 grosz. Dziękujemy, do widzenia. I też ja bym chciała was przestrzec przed tym, że prawo w Polsce jest skonstruowane tak, żeby działać na korzyść kupujących, ponieważ oni są tą słabszą stroną w potencjalnych konfliktach ze względu na nieznajomość prawa. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest znajomość przepisów. Ale też musimy pamiętać, że po prostu obowiązuje nas jakaś ludzka godność i szacunek do pracy drugiego człowieka. Szczególnie jeżeli mówimy o mniejszych markach, polskich markach, lokalnych markach, które naprawdę już mają trudno na tym bardzo konkurencyjnym rynku, ponieważ pewnie konkurują z różnego rodzaju sieciówkami w różnych branżach. Więc jeżeli wam się zdarzy taka sytuacja, to nie róbcie awantury, że będziecie musieli pokryć koszty pralni chemicznej albo dostaniecie mniejszy zwrot, bo to nie jest ani przyjemne, ani miłe. Natomiast też nie ma wygranych w takiej sytuacji. Przedsiębiorcy już i tak ponieśli koszty wyprodukowania tej rzeczy, dostarczenia jej wam, więc bądźmy dla siebie po prostu ludźmi. Jak natomiast rozumieć sposób sprawdzenia wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania? Myślę, że najlepiej jest, jakbyście sobie wyobrazili, że te zakupy internetowe robicie po prostu w sklepie stacjonarnym. Jeżeli to jest ubranie, to tak jakbyście przymierzyli ubranie w sklepie. W sklepie nie odrywacie metek z ubrania, czy na przykład nie wstawiacie w RTV AGD wody w czajniku do gotowania, prawda? Więc warto to mieć na uwadze w przypadku zwrotów.
Istnieje również coś takiego jak klauzule niedozwolone, czyli tak zwane abuzywne. Są to punkty w regulaminie sklepu, które są niezgodne z prawem. Jeśli regulamin sklepu zawiera choćby jedną taką klauzulę, to można podważyć prawomocność całej umowy kupna-sprzedaży. Może teraz podamy jakieś przykłady takich klauzul. Na przykład prawo do odstąpienia od umowy jest uzależnione od zwrotu produktów w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach czy z nieoderwaną metką.
Klauzulą niedozwoloną w umowie jest także zapis o treści. Towar musi być nowy, kompletny, nieotwierany, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. Albo zdjęcia, kolor i opisy produktów mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń i reklamacji. Albo sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy. Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumentów prowadzi bardzo obszerny rejestr, gdzie monitoruje i zamieszcza każdy taki zapis i sprawę sądową, która rozpatrywała na korzyść tego, że on jest niedozwolony. I możecie je znaleźć na www.rejestr.uokik.gov.pl. Link oczywiście będzie na naszej stronie internetowej razemlepiejpodcast.pl/136.
Omówiliśmy sobie dość dokładnie temat zwrotów i tego, w jaki sposób się to odbywa, na jakich prawach i jakich zasadach. Teraz czas, żebyśmy porozmawiali o reklamacjach. I na pierwszy ogień bierzemy temat, co może być w ogóle powodem reklamacji. I tutaj kilka przykładów. But się rozkleja albo pęka podeszwa. Laptop przestaje działać albo od sukienki odpadają guziki. Mogą na przykład szwy w naszych spodniach zacząć się pruć. Albo naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej temperatury. Lub telefon nie ma ładowarki, choć powinna być w zestawie. Ogólnie można te przykłady podsumować jednym prostym zdaniem. Produkt posiada wadę, która powoduje, że jego użytkowanie jest albo ograniczone, albo wręcz niemożliwe. A wynika to z jego normalnych cech i właściwości oraz tego, w jaki sposób został zaprojektowany i do czego ma służyć.
W polskim prawie mamy dwa rodzaje reklamacji. Z tytułu rękojmi i gwarancji. Zajmiemy się tymi pierwszymi, ponieważ są uniwersalne dla wszystkich. Natomiast zasady gwarancji określa sprzedawca lub producent i zawsze trzeba się z nimi zapoznać.
Na reklamację towaru niezgodnego z umową mamy 2 lata od dnia nabycia produktu. Jeśli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, z wyłączeniem zakupów od osób prywatnych, można ten termin skrócić, ale nie poniżej 1 roku. Przykładem mogą być produkty Apple, który ma w swoim sklepie tak zwane produkty refurbished, czyli odzyskane albo takie, które wprowadza ponownie do obiegu po tym, jak były już używane i dalej świadczy dla tych produktów gwarancję, ale jest ona właśnie tylko na rok, a nie na 2, tak jakbyśmy kupili nowy telefon czy nowy komputer.
Jeżeli zauważymy i zgłosimy wadę produktu przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru, domniemuje się, że istniała ona w chwili zakupu, czyli w chwili, kiedy dostaliśmy produkt do ręki. Jeżeli jesteśmy przy terminach, to warto też pamiętać o tym, że mamy rok na zgłoszenie zauważonej wady.
Sprzedawca ma obowiązek odnieść się do naszej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym ją złożyliśmy. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie oznacza automatyczne uznanie reklamacji. Reklamować możemy też rzeczy na podstawie wad prawnych, kiedy okazuje się, że zakupiona przez nas rzecz była kradziona albo została zabezpieczona jako dowód w sprawie karnej lub kiedy innej osobie przysługiwało prawo pierwokupu.
Reklamacja nie wymaga formy pisemnej, co może być zaskoczeniem. Jednak pismo jest zawsze najbezpieczniejszą formą, ponieważ stanowi dowód jej złożenia.
W ramach reklamacji możemy żądać na przykład wymiany towaru na inny, naprawy, zwrotu pieniędzy albo obniżenia ceny. Przy kolejnej reklamacji danej rzeczy możemy zażądać od razu zwrotu pieniędzy, a sklep musi uszanować naszą prośbę. Czyli chodzi o to, że jeżeli zgłosiliśmy reklamację, towar został na przykład naprawiony i zgłaszamy po raz kolejny tą samą reklamację, to wtedy już z automatu można zażądać zwrotu pieniędzy. Już sklep nie może powiedzieć, to my panu, pani to naprawimy znowu. Wtedy możemy powołać się na artykuł 560, paragraf 1 kodeksu cywilnego. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę, albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli nasza reklamacja została odrzucona, to oczywiście możemy się odwołać, powołując się na dodatkowe argumenty czy błędy w postępowaniu sklepu. Na przykład zdarza się tak, że sklep odrzuca reklamację butów, ponieważ były nieprawidłowo używane. Możemy wtedy poprosić na przykład o instrukcję prawidłowego używania butów, albo kiedy sklep mówi, że to są buty nie do chodzenia w deszczu, to poprosić o informację, w jaki sposób mamy omijać deszcz, który zacznie się, jak jesteśmy na dworze, już w tych butach. Możemy również skorzystać z darmowej pomocy. Zadzwonić na infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220. Możemy napisać do Konsumenckiego Centrum e-Porad na adres porady@dlakonsumenta.pl. Możemy się też zgłosić do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta. Listę ich biur znajdziecie pod adresem uokik.gov.pl/WIIH. Oczywiście link będzie na naszej stronie internetowej. Rzecznik może nam udzielić porady, może w naszym imieniu skontaktować się ze sklepem, może pomóc napisać pozew albo sam wnieść pozew do sądu. Natomiast w Wielkiej Brytanii, jeżeli poszukujecie porady prawnej w zakresie praw konsumenta, możecie zajrzeć na stronę citizenadvice.org.uk albo na which.co.uk/consumer-rights.
Aby dokonać zwrotu albo reklamacji, potrzebne jest potwierdzenie zakupu. Ale nie musi to być paragon. Może to być potwierdzenie z karty, wyciąg z banku, faktura, oświadczenie o zagubieniu paragonu fiskalnego wraz z oświadczeniem dokonania zakupu, podbity dokument gwarancyjny lub e-mail z potwierdzeniem zamówienia czy zeznanie świadka. Oczywiście najlepsze jest posiadanie dowodu zakupu, czyli paragonu, faktury, w formie papierowej lub elektronicznej. I dobrą praktyką, którą możemy Wam tutaj polecić, to robienie skanu paragonu do archiwum. My jeszcze często robimy tak, że po prostu kserujemy paragony, ponieważ mają one tendencję do tego, aby z czasem blaknąć. I po kilku miesiącach może się okazać, że paragon jest kompletnie nieczytelny. A jeżeli mamy jego kserokopię, to tak naprawdę jest to dokładnie taki sam dokument, takie samo potwierdzenie jak oryginalny paragon.
Ja też mam jedną dobrą praktykę. Jeżeli chcecie przyspieszyć swój zwrot lub reklamację, to pamiętajcie, żeby do tej zwracanej rzeczy dołożyć karteczkę z numerem zamówienia, imieniem i nazwiskiem, ewentualnie adresem internetowym, z którego robiliście zamówienie, ponieważ naprawdę możecie być w szoku, jak wiele paczek przychodzi bez totalnie żadnych oznaczeń, od kogo przychodzą. Adres nadawcy jest zamazany albo ktoś wysyłał po prostu, na przykład mąż wysłał paczkę za żonę i też jest strasznie trudno ustalić, do kogo ona należy. I prawda jest taka, że wtedy sklep oczywiście zrobi wszystko, żeby ustalić nadawcę, ale czasem jest to niemożliwe i po prostu będą czekać na informacje od Was z przypomnieniem dotyczącym tej reklamacji czy anulowania, bo nie będą w stanie ustalić, od kogo dostali przesyłkę. Na zakończenie chcielibyśmy Wam jeszcze opowiedzieć o jednej opcji, która pozwoli Wam zachować bezpieczeństwo w czasie zakupów internetowych i jest to chargeback, czyli obciążenie zwrotne i dotyczy zakupów, które opłacaliśmy kartą kredytową lub debetową. Obciążenie zwrotne to procedura reklamacyjna inicjowana przez bank, która pozwala na dochodzenie w imieniu posiadacza karty roszczeń wobec sprzedawcy, który nie wywiązał się należycie z realizacji operacji opłaconej kartą, którą posiada. Można tę procedurę zastosować do transakcji kartą zrealizowanych za pośrednictwem. Zarówno Mastercard, jak i Visa mają taką możliwość. Jednak nie można tej procedury zainicjować w transakcjach polegających na przelewach z kart kredytowych oraz wpłatach we wpłatomatach. Usługa ta jest bezpłatna i nie ma znaczenia, czy operacja była wykonywana przez firmę, czy przez klientów indywidualnych.
Opcja ta dostępna jest zarówno w zakupach stacjonarnych, jak i online. To ochrona, która obejmuje m.in. wydanie przez bankomat niewłaściwej kwoty, albo zakupu usług u nierzetelnego sprzedawcy, albo nieświadome skorzystanie z oferty sklepu, który jest w kłopotach finansowych i nie jest w stanie zrealizować naszego zamówienia.
Korzystając z usługi chargeback, możemy również domagać się reklamacji za to, że operacja została zaksięgowana więcej niż raz, albo płatność rozliczono w innej walucie niż ta, którą mieliśmy wybraną w czasie robienia zakupów, albo zostaliśmy obciążeni jakąś dodatkową kwotą, na przykład w hotelu czy w wypożyczalni, za usługę, za której nie zamawialiśmy.
To co ważne, to banki oczekują, że zanim rozpoczniemy procedurę chargeback, sami spróbujemy wyjaśnić sporną kwestię z sklepem lub usługodawcą. Dlatego tak ważne będzie prowadzenie całej korespondencji w formie pisemnej, a także zbieranie wymaganych potwierdzeń i dowodów. Czas na zgłoszenie takiej reklamacji w ramach procedury chargeback może być różny. Na ogół wynosi 120 dni od daty realizacji transakcji bezgotówkowej.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Na zakończenie chcemy Wam tylko powiedzieć, że warto robić przemyślane zakupy i zawsze do nich nawołujemy w naszych odcinkach. Nie tylko po to, żeby zaoszczędzić pieniądze, ale też żeby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów i nie stracić niepotrzebnie czasu. Dziękujemy, że byliście z nami.
I zapraszamy Was już do kolejnego odcinka za tydzień, w którym porozmawiamy sobie o narzędziach dla majsterkowiczów.
I będzie to kontynuacja naszego cyklu z narzędziami. W jednym z poprzednich odcinków usłyszeliście o tym, co powinno być w podstawowej skrzyneczce w każdym domu, a teraz wchodzimy na level wyżej. Dobrego piąteczku!
Szufla!
Pierwszy z punktów na naszej liście to czas na zwrot.
Ja powiedziałem pierwszy punkt na naszej.
Tak?
Tak.
Myślałam, że powiedziałeś po prostu nazwę
nie,
tego.
Nie.
No dobra. To powiedziałam.
To powiedz jeszcze raz. Czemu się tak denerwujesz?
Bo jest bardzo dużo informacji.
No to co z tego? Czytaj. To może powiedz o tym.
Dlaczego? Nie, bo to jest meandrowanie w szarej strefie.
Aha, okej, okay, dobra. Woda jak woda. To stów sobie nie widzicie w tej strefie.
No,
chyba, że ktoś w Media Marktowi chodzi.
Powiedz, to chyba, są dobre. Bo
chyba, że ktoś chodzi do Media Marktu, tosty sobie robić do siadania.
Możesz powiedzieć o tostach, bo to no. Też jest dobry przykład. Całe to zdanie, bo powiedziałeś skrepu.
Skrepu? Powiedziałem?
The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the U.S. Border Patrol. Learn more online at cbp.gov/careers/USBP. That's cbp.gov/careers/USBP.